niedziela, 27 dzień września, 271 dzień 2020 roku. Na antenie Polskiego Radia Poznań druga część spotkania z muzyką i sportem, czyli audycja w sportowym rytmie, którą realizuje znakomicie Krzysztof Jankowski. Jak kłaniają się Państwu ponownie
Grzegorz Hołasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Jeśli chodzi o przegląd wydarzeń ligowych, to oczywiście Ekstraliga Rugbystów z Jarocina. Dzisiejsze spotkanie z nadziejami na pierwsze zwycięstwo w tej klasie rozgrywkowej drużyny gospodarzy. Zobaczymy, jak było. Potem piłka ręczna. Między innymi zajrzymy do Leszna na mecze pierwszoligowych szczypiornistów. Będziemy oczywiście także mówić o tych imprezach rangi Mistrzostw Polski, które odbywały się w naszym regionie, czyli motorowodniactwo, a także wszechstronny konkurs konia wierzchowego. Ta dyscyplina jeździecka zagościła przez ostatnie dni w Baborówku koło Szemotu. Będziemy także nad poznańską Maltą. Porozmawiamy również o specyficznej, dziwnej sprawie zawirusowania i w efekcie niewystąpienia podczas wielkoszlemowego turnieju tenisowego Roland Garros poznańskiej tenisistki Katarzyny Kawy. To wszystko do godziny 20. Przypomnienie najważniejszych informacji tej sportowej niedzieli właśnie teraz.
O błysk szprychy, albo wręcz o grubość opony, Michał Kwiatkowski przegrał medal Mistrzostw Świata w kolarstwie w wyścigu ze startu wspólnego we włoskiej Imoli. Polski kolarz zajął 4. miejsce, natomiast mistrzem świata został Francuz Julien Alaphilippe, który na mecie o 24 sekundy wyprzedził grupę 5 zawodników i to właśnie w tej grupie był Michał Kwiatkowski. Natomiast Finn Valtteri Bottas z Mercedesa wygrał wyścig Formuły 1 na torze w Soczi o Grand Prix Rosji. Drugie miejsce zajął Holender Max Verstappen z Red Bulla, a podium uzupełnił zespołowy kolega zwycięzcy, Brytyjczyk Lewis Hamilton, który prowadzi w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. W lidze NBA do finału awansował zespół Los Angeles Lakers, pokonując Denver Nuggets 117-107 i wygrywając tym samym finał na zachodzie 4-1. Lakersi czekają na swojego rywala w finale ligi NBA. Na wschodzie Miami Heat prowadzą z Boston Celtics 3-2. Dzisiaj niedziela bez piłkarskiej ekstraklasy w związku z przygotowaniami Lecha Poznań i Legii Warszawa do meczów czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Przełożono już wcześniej dzisiejsze mecze Lecha Poznań z Pogonią Szczecin, który miał się odbyć o 15:00, i Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław, który miał się odbyć o 17:30. Ale jeżeli chodzi o spotkanie kolejorza, to nawet gdyby meczu nie przełożono wcześniej, to i tak dzisiaj by się nie odbył, dlatego że dzisiaj szczeciński klub poinformował, że zakażonych jest w nim 30 osób, w tym 21 piłkarzy. No i przełożono także już od razu najbliższe spotkanie Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok, które miało odbyć się w weekend 3, w sobotę, dokładnie 3 października. W piłkarskiej Bundeslidze porażka Bayernu Monachium, który przegrał na wyjeździe z Hoffenheim 1-4. Robert Lewandowski na ławce rezerwowych wszedł na boisko w 57 minucie.
A propos piłki nożnej, to Państwo dzwonią, Państwo się niepokoją. Czyżby dzisiaj w audycji sportowym rytmie nie miało być mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole? Nic z tych rzeczy, oczywiście będzie około 19:30. Wyniki niższych lig piłkarskich, także Ekstraligi Kobiecej Piłki Nożnej, także o Ekstraklasie Futsalu Państwu poopowiadamy. Będzie także o wizycie na pewnym jubileuszowym meczu w poznańskiej lidze okręgowej, dokładnie w Komornikach. Będzie zatem, proszę być spokojnym, no ale teraz muzycznie, a później ciąg dalszy przeglądu wydarzeń ligowych z innych dyscyplin rugby i piłka ręczna.
17 minut po godzinie 19. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Kontynuujemy przegląd wydarzeń ligowych i będziemy mówić teraz o ekstraklasie rugbystów. Tutaj Wielkopolskę reprezentuje zespół z Jarocina, który podejmował dzisiaj na własnym boisku Budowlanych Lublin. Jak też poszło jarocińskim rugbystom?
Kolejne spotkanie Ekstraligi Rugbystów na stadionie w Jarocinie. RC Sparta podejmowała lubelskich Budowlanek. Skończyło się porażką 15-56. Jak ocenia ten mecz szef jarocińskiego klubu, pan Mateusz Boruta?
Na pewno nasza gra wyglądała zdecydowanie lepiej. Widać rozwój chłopaków, widać, że kolejne treningi, kolejne spotkanie, kolejne doświadczenia przynoszą korzyści naszej grze. To na pewno było też pierwsze połowie, gdzie po składnej akcji punkty zdobył Bartek Włodarek, gdzie w końcówce Rostów zdobył punkty. Także widać, że pozytywów w tej grze można się doszukiwać. No jednak znowu brakuje nam do tego, aby odnieść zwycięstwo. Jednak wierzymy w to, że jeszcze być może w tej rundzie uda nam się zdobyć jakieś zwycięstwo.
Kiedy możemy spodziewać się tej pierwszej wygranej? Bo no ten początek to jest dosyć twarde zdarzenie z Ekstraligą, prawda?
No tak, na pewno ten początek był dla nas niezwykle ciężki, ale liczymy już chociażby najbliższy wyjazd, gdzie 4 października zagramy z Juwenią Kraków. Tam będziemy mieli dodatkowe wzmocnienie, dodatkowego reprezentanta Polski, który wzmocni nasz młyn. Być może uda się nam ściągnąć też więcej zawodników z rzeczy brytyjskich na to spotkanie, bo mamy ich zgłoszonych do rozgrywek, ale ze względów covidowych jest problem z ich przyjazdem. Także no być może już za tydzień z Juwenią Kraków, która na pewno jest w naszym zasięgu, będziemy próbowali podnieść rękawice i powalczyć z nimi o pierwsze zwycięstwo w Ekstralidze.
A tak patrząc na trybuny jarocińskiego stadionu, można powiedzieć, że wśród kibiców także ta Ekstraliga się zadomowiła?
Dzisiaj była niższa frekwencja na tym spotkaniu, ale wpływ miała na to pogoda. Niemniej jednak widzimy, że jest jakieś grono osób, te kilkaset osób, które stale przychodzi na nasze spotkania i kupuje na to bez względu, jak nam się wiedzie. Wiadomo, jeżeli wyniki byłyby lepsze, to też na pewno frekwencja na trybunach byłaby wyższa. Niemniej jednak jesteśmy dumni z tego, że jest kilkuset kibiców stale przywiązanych do nas, którzy towarzyszą nam dobrej nazwie.
I to jest bardzo ważne. Dzisiaj przypomnijmy, w meczu 6 kolejki Ekstraligi Rugbystów Sparta Jarocin przegrała z lubelskimi Budowlanymi 15-56, ulegając rywalom także do przerwy 10-28. W innych meczach Ogniwo Sopot pokonało Skle Warszawa 23-20. Master Farm Rugby Łódź wygrał z Lechią Gdańskie 44-17. Arka Gdynia przegrała z Orkanem Sochaczew 12-32, a mecze Pogoni Siedlce z Juwenią Kraków zostały przełożone z powodu zagrożenia epidemicznego. I jeszcze taka dosyć smutna ciekawostka z pierwszej ligi rugby, której występuje i lideruje ekipa Poznani. W ramach trzeciej kolejki na stadionie warszawskiej Iskry doszło do meczu rugby klubu Legii Warszawa właśnie z Poznanią. To spotkanie po kilkunastu minutach przy stanie 10-0 dla poznaniaków zostało zakończone przez arbitra. A co się stało? Po drugim przyłożeniu dla gości na boisko wbiegł trener warszawiaków, podbiegł do sędziego i wyraził dezaprobatę do podejmowanych przez niego decyzji. Sędzia w konsekwencji pokazał czerwoną kartkę. To wywołało napięcie pomiędzy wszystkimi zawodnikami obu drużyn i sędzia postanowił zakończyć cały mecz. Prawdopodobnie wynik tego spotkania zostanie zweryfikowany jako walkover dla drużyny Poznani, czyli na niekorzyść Legii. Po meczu, co też ważne odnotowania i godne, klub Legia Warszawa wydał oświadczenie, którym odciął się od zachowania swojego trenera i poinformował o jego zwolnieniu.
No to przejdźmy teraz do piłki ręcznej. Nie mamy informacji, by coś takiego działo się na szczypiorniackich parkietach. Całe szczęście nie było rozgrywek Ekstraligi w ten weekend, ale rywalizowano w pierwszej lidze szczypiornistów. W grupie A Nielwa Wągrowiec wygrała z Gwardią Koszalin 31-26. Ponadto Tytani Wejherowo przegrali z KPRM Elbląg 21-23, a Usar Kwidzyn pokonał SMS Kwidzyn 36-28.
Grupa B pierwszej ligi męskiej piłki ręcznej. My za chwileczkę zajrzymy do hali w Lesznie, bo tam Real Astromal podejmował SPR Bur Oborniki Śląskie. Niestety leszczynianie ten mecz przegrali 23-29, ulegając rywalom także do przerwy 14-15. Najwięcej bramek dla zwycięskiej drużyny z Obornik Śląskich zdobyli Kamil Ramionczek i Igor Kasperski po 6, a najwięcej 9 goli dla drużyny Realu Astromalu Leszno zaliczył Krzysztof Meissner. A nasz reporter szalejący także na szczypiornackich parkietach Jacek Marciniak postanowił podsumować tę inauguracyjną porażkę ligową zawodników z Leszna w rozmowie z ich trenerem Maciejem Wieruckim.
Nowy sezon, nowe rozdanie. Buroborniki Śląskie to jest inny zespół niż był w zeszłym sezonie. My jesteśmy innym zespołem i to było widać. My do momentu, kiedy konsekwentnie graliśmy, to nam ta gra, powiedzmy, wychodziła. Dzisiaj niestety leżeliśmy w obronie i ani bramka, ani gdzieś tam chłopacy z tyłu też nie pomogli, więc tutaj mam najwięcej obiekcji do bramki i do tej obrony. Natomiast atak pozycyjny, no myślę, że był zadowalający. Nie mogliśmy się przełamać. Mieliśmy swoje momenty, w których mogliśmy się przełamać, no ale niestety, no bramkarz zespołu gości bronił te ważne piłki i z tego poszły kontry i dlatego ta różnica. Myślę, że ten zespół jest młody, on się będzie uczył z każdym meczem i tego czasu potrzeba trochę więcej, no ale takie były nasze decyzje, żeby młody zespół grał w lidze i na pewno będziemy walczyć w każdym meczu, bo tak to się zapowiada.
Jak bardzo personalnie zmienił się zespół?
Zmienił się bardzo personalnie. Praktycznie teraz z 20 zawodników mamy 18 wychowanków w zespole. 7-8 zawodników przed sezonem odeszło, więc na pewno to ma wpływ na grę. Ci młodzi zawodnicy, którzy wchodzą do zespołu, na treningach to wygląda, natomiast w meczu o stawkę każdy błąd jest wykorzystywany i mówię, to jest nauka, jeszcze raz nauka. My przez cały sezon prawdopodobnie się będziemy uczyć.
Było widać brak zgrania też, prawda?
Były takie momenty, że było nieporozumienie, natomiast mówię, dzisiaj atak pozycyjny lepiej funkcjonował niż obrona.
Artur Szabat, grający trener drużyny Zabornik. To zwycięstwo cieszy.
Na pewno cieszy, chociaż mecz potoczył się tak, jak się tego spodziewaliśmy. Przyznam się szczerze, że spodziewaliśmy się bardzo ciężkiego meczu i taki był. Nie byliśmy cierpliwi od początku, dopiero w drugiej połowie między 40 a 50 minutą wytrzymaliśmy tą presję, bo według mnie byliśmy dzisiaj zespołem lepszym i pokazaliśmy to w końcówce.
Pierwsza połowa była wyrównana.
Tak, spodziewaliśmy się tego, tak jak mówiłem wcześniej, chociaż przyznam się szczerze, że nie sądziłem, że aż tak długo będzie Leszno się trzymało. No, na tym polega piękno sportu. Drużyny z tamtego sezonu i z tego to są zgoła odmienne. Mam tutaj na myśli odmłodzone Leszno. My trochę wzmocniliśmy skład taką mieszanką młodości i rutyny i także to są całkiem inne zespoły.
Łatwiej się analizuje sytuację, kiedy się gra?
Myślę, że się trudniej analizuje. Tak jak było tu widać, no sporo mieliśmy pretensji do pań sędzin. Według mnie parę gwizdków takich, które podcinały nam skrzydła zamiast pójść na te 2-3 bramki do przodu. Właśnie to za chwilę był remis albo jeden. I bardzo ciężko się dzisiaj grał.
Piotr Kowalczewski, wychowany Kastromalu. Ostatnie 2 sezony spędził pan w Obornikach. Powrót do Leszna mało udany.
No niestety mało udany. Szkoda, że zespół obornicki w drugiej połowie nam zdecydowanie uciekł. Troszkę zabrakło skuteczności w ataku. W obronie nie było najgorzej. Trochę czasami za szybkie akcje w naszym wykonaniu wyszły takim, że zespół obornicki nam odskoczył i do końca doprowadził zwycięstwo.
Czymś pana zaskoczył, pana były zespół?
Nie, niczym nie zaskakują, ale zagrali bardzo dobrze, spokojnie do końca i no tak jak potrafią, zdecydowanie najlepiej niestety dla nas.
Przypomnijmy, w Lesznie w pierwszej lidze Szczypiornistów w grupie BRL Astromale przegrał z SPR-em Sparta Oborniki Śląskie 23-29. W innych spotkaniach brawa dla Ostrowi, która wygrała wyjazdowy mecz ze Szczypiorniakiem Gorzyce Wielkie 31-27. W tej kolejce pauzowali zawodnicy poznańskiego Grunwaldu, a w meczach, które się odbyły, innych Olimp Grodków przegrał ze Stalą Gorzów 28-33. Z kolei AZS Uniwersytet Zielonogórski uległ Śląskowi Wrocław 21-29.
W pierwszej lidze piłkarek ręcznych Urbis Gniezno grał w tej kolejce i przegrał na wyjeździe z Samborem Tczew 26-29. Ponadto MTS Kwidzyn przegrał z Jutrzenką Płock 23-25. KS Kościerzyna pokonał Arkę Gdynia 21-19. A pierwszy zespół SMS-u Płock wygrał z drugim zespołem SMS-u Płock 33-22. W pierwszej kolejce pauzował inline AZS Poznań, ale ten zespół jest już przygotowany do rozgrywek. Co słychać w drużynie? Jakie ma aspiracje? Jakie zmiany zaszły? O tym wszystkim w materiale Dawida Cytrowskiego.
Mamy 2 gry kontrolne za sobą. Ta druga już wypadła naprawdę nieźle. Pierwszy mecz 11 w niedzielę zagramy u siebie. I jeszcze troszeczkę nam brakuje. Ćwiczymy obronę, ćwiczymy atak. Dziewczyny muszą się zgrać, są też nowe. Ale wygląda to obiecująco.
Uszeregujemy pewne fakty. Od tego sezonu pierwsza Liga Kobiet będzie podzielona na 3 grupy.
No nie będzie łatwiej, bo jesteśmy w tej cięższej grupie. W zależności, w której grupie pewnie chodzi o walkę. Mimo tego, że mniej meczów, tak naprawdę drużyny mamy mocne, więc każdy mecz będzie na wagę złota.
trochę zmian kadrowych zaszło, kilka zawodniczego odeszło, ale też kilka przyszło, między innymi z przeszłością w Superlidze.
Gdzieś tam troszeczkę zawodniczego odeszło, ta pandemia troszeczkę zmieniła i gdzieś dziewczyny niektóre musiały wrócić do rodzinnych stron. Mamy wzmocnienie i to wzmocnienie, patrząc już na treningi, wygląda bardzo obiecująco i mam nadzieję, że ten sezon będzie w pełni rozegrany i z miejscem między 1 a 3.
Prezes poznańskiego AZS-u Tomasz Szmodr.
No na pewno liczymy na to, że dziewczyny dobrze się spiszą w tym roku, będą w pierwszej trójce i miasto zechce przesunąć w sposób finansowania tej dyscypliny akurat z drugiego koszyka do pierwszego. To by nam dało od razu trzykrotnie wyższy budżet ze strony miasta. No i myślę, że wtedy też można liczyć przy tym budżecie na realną walkę o ekstraklasę i też na większą przychylność sponsorów, no bo jeśli pokażemy, że naszym celem jest ekstraklasa, na pewno łatwiej będzie rozmawiać ze sponsorami.
Andrzej Siborek, odpowiadam firmie Inline za sprzedaż międzynarodową, jestem współwłaścicielem firmy.
Firmy, która od tego roku będzie sponsorem tytularnym drużyny AZS-u Poznań Piłkarek Ręcznych, które występują na poziomie pierwszej ligi. Co was przekonało do tego, żeby mocniej zainwestować w ten kobiecy zespół?
To, co obserwowaliśmy, zespół ma szansę, żeby się wybić, żeby trafić do pierwszej, do ekstraklasy. No i generalnie zależy nam, żeby wspierać tutaj lokalne drużyny. Współpracę mieliśmy już wcześniej, więc myślę, że ta kontynuacja będzie zarówno dobra dla nas, jak i dla zespołu.
Postawiliście przed drużyną jakieś cele sportowe, które powinna osiągnąć, żeby też zadowolić sponsorów, no bo często tak na takiej zasadzie to się odbywa, że sponsorzy jednak gdzieś stawiają te cele przed drużyną.
Jak najbardziej są takie cele, na razie nie chciałbym o nich mówić, bo są jeszcze w trakcie, gdzie będziemy tutaj to dopracowywać, ale myślę, że będzie to służyło z korzyścią zarówno dla sponsora, a przede wszystkim dla drużyny.
Jednym ze wzmocnień drużyny AZS-u Poznań będzie Angelika Luberecka, która w zeszłym sezonie występowała w barwach drużyny z Jarosława w Superlidze. Duża jest różnica pomiędzy tym poziomem superligowym a pierwszoligowym?
Powiem tak, że to zależy dużo od drużyny. Pierwsze trzy miejsca w Superlidze na pewno jest przeskok, jeśli się patrz porównuje z pierwszą ligą, ale jeśli tą drugą tą część tabeli się porówna Superligi z pierwszą ligą, to jest w miarę podobne. I chciałabym, tu też mamy bardzo dobry skład, dużo zawodniczek z doświadczeniem superligowym.
Ale rozmawiałyście sobie w szatni, jaki wynik w tym sezonie będzie was zadowalał? Czy faktycznie macie gdzieś realną szansę na to, żeby o tę pierwszą trójkę powalczyć?
Myślę, że na pewno jest realna szansa z takim składem powalczyć o pierwszą trójkę. Jest dużo meczy, sezon jest długi, zależy też wszystko, jak pójdzie dobrze, czy nie będzie kontuzji, to różne kwestie. Ale myślę, że na pewno jest szansa na pierwsze trzy miejsca, czy na wejście. No takie mamy założenie, tak jest. Chcemy bardzo, pracujemy nad tym.
Długo trzeba było Cię namawiać, żebyś zmieniła barwy klubowe przed tym sezonem?
Nie, szybko podjęłam decyzję. Najbardziej mnie przekonało ten plan i możliwość wejścia do ekstraklasy i przyczynienia się do tego.
Zmieniacie halę, przenosicie się na Newtona w Poznaniu. To będzie duże utrudnienie i duży problem?
Nie będzie to problem. Jedną halę i drugą bardzo lubimy. Do tej dopiero się przyzwyczajamy. Obie są porównywalne, natomiast tutaj zaczynamy szkolenie dzieci i młodzieży. Na tym nam zależy. Szkoła partnersko z nami wychodzi w ten sam cykl, że zaczniemy wreszcie wspomagać się grupą dziecięcą. Później gdzieś te seniorki będą mogły też być wzmocnione, więc ten cel jest najważniejszy.
Jedno, co rzuca się w oczy, hala na Newtona ma większe trybuny. Jakby teoretycznie może przyjąć więcej kibiców. To też będzie dla was wyzwanie, żeby zachęcać tych kibiców, żeby na mecze piłki ręcznej kobiet przychodzili.
Oczywiście i mam nadzieję, że im więcej będziemy wygrywać, tym więcej kibiców przyjdzie, bo wiadomo, że dobre widowisko też jest takie, którym zespół wygrywa. Natomiast no, próbujemy i mam nadzieję, że coraz więcej kibiców przekona się do nas. Tam też trenuje Grunwald, więc czy na męską piłkę ręczną, czy na żeńską, mam nadzieję, że kibic wybierze piłkę ręczną i przyjdzie do nas oglądać nas na tej hali.
Mówiła Amelia Chmielewska, trenerka piłkarek ręcznych Inline AZS-u Poznań. Trzymamy kciuki za ten zespół.
Oczywiście, jeśli chodzi o przegląd wydarzeń ligowych, to będzie jeszcze mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, ale tę sekwencję stricte ligową z najwyższych klas rozgrywkowych właśnie zakończyliśmy. Ale ten poziom ogólnopolski absolutnie utrzymamy, bo już niebawem po piosence wybierzemy się na hipodrom do Baworówka koło Szamotu, gdzie przez kilka ostatnich dni fantastyczne jeździeckie zmagania, walka w Mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski, we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. To już za 3 minutki.
Baborówku pod Szamotułami w Wielkopolsce, Mistrzostwa Polski we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Złoty medal dla Pawła Spisaka, skąpanego w szampanie, wyściskanego przez kibiców. Gratulacje, ósmy tytuł Mistrza Polski pokazuje, kto w ostatnich latach rządzi w polskim WKKW.
Dziękuję, to bardzo miłe i każde zwycięstwo smakuje cały czas tak samo. To był trudny rok, tym bardziej bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać po raz ósmy mistrzostwa i trzeci raz z rzędu.
W piątek próba ujeżdżenia. Jeszcze nie było prowadzenia, jeszcze Mateusz Kiempa był lepszy.
Tak, Mateusz to świetny zawodnik, dysponuje dobrymi końmi i w tym roku pokazał, że ma naprawdę bardzo wysoką formę razem ze swoimi końmi. Natomiast Banderas od lat spisuje się dobrze, więc niewiele traciliśmy.
W sobotę cross. Banderas przed startem był trochę nerwowy, ale jak ruszył, to już wszystko było w normie.
A Banderas to koń bardzo żywiołowy. Cross to jest jego najmocniejsza strona i czuje się w tym świetnie. Wczoraj niemalże przefrunął przez trasę crossu. Przed crossem się trochę denerwował, nie chciał wejść do startboxu, natomiast jak już ruszył, no to pokonaliśmy wszystkie przeszkody naprawdę dobrze.
I w niedzielę na zakończenie skoki przez przeszkody można sobie było na zrzutkę pozwolić i nawet na małe przekroczenie normy czasu.
Tą zrzutkę mogliśmy zrobić, okazało się nawet dwie mogliśmy zrobić, a przytrafiła się jedna, zawsze lepiej przejść na czysto, natomiast no po tak trudnych zawodach, z tak trudną pogodą, to i tak daje dużo zadowolenia.
Te zawody rozgrywane były w międzynarodowej stawce. Najlepszy okazał się Yoshi Oiwa w tej międzynarodowej punktacji, Paweł Spisak na drugim miejscu. Złoty medal mistrzostw Polski wszystko osłodził.
Zdecydowanie tak. No Yoshiaki jest świetnym zawodnikiem, więc przegrać z Yoshiakim to nie wstyd. Oczywiście robiłem wszystko, aby wygrać całe zawody. Tutaj troszeczkę zabrakło, natomiast smak zwycięstwa w mistrzostwach Polski smakuje bardzo, bardzo dobrze.
To, o czym teraz mówią głównie kibice, o czym myślą pewnie zawodnicy, to Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Wiemy, że polska drużyna ma wywalczoną kwalifikację, że są 4 miejsca, a chętnych więcej, 7 par. Teraz trener może brać pod uwagę, zaczęła się walka o miejsce w ekipie na nowo, czy może tak utytułowany zawodnik, 4-krotny olimpijczyk Paweł Spisak czuje się trochę uprzywilejowany w tej walce o miejsce w ekipie na Igrzyska?
Zdecydowanie nie czuję się uprzywilejowany, ale w żaden sposób nie patrzę tutaj w tej kwestii jako o walce. Ja bardzo się cieszę, że ta nasza kadra rośnie w siłę i że mamy coraz więcej dobrych par, bo gramy w jednej drużynie i tylko jeżeli będziemy mieli dobre konie, dobrych zawodników, to możemy wybierać się na najtrudniejsze imprezy, jakimi są Igrzyska.
I widać, że ten awans na Igrzyska pchnął polskie WKKW, że tyle par jest, jeździ na międzynarodowe zawody, wypełnia te minima?
Zgadza się. Można powiedzieć, że w tym przypadku akurat COVID i przerwa troszkę nam pomogła. Dzięki temu pary, które były jeszcze mało doświadczone, jeszcze bez możliwości startu w Igrzyskach, mieli czas, aby spróbować zagrać konie, zdobyć doświadczenie, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieli dobrą sytuację.
Mateusz Kiempa na Libertynie, wicemistrzostwo Polski we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w Baborówku. Było prowadzenie po ujeżdżeniu.
Na tym koniu, którym prowadziłem, akurat byłem tego świadom, że Paweł Pokrosie mnie na pewno wyprzedzi. Ten Lasban jest akurat troszkę wolniejszym koniem, więc to było do przewidzenia. Wiedziałem, że mistrzostwa rozstrzygną się w niedzielę do końca, no i tak się stało.
W skokach przez szkody jedna zrzutka, ale Paweł Spisak, który jechał później, już mógł to troszeczkę kontrolować, pewnie miał łatwiej.
Na pewno też przez to, że ja popełniłem ten błąd. Myślę, że gdyby nie było błędu, na pewno to też na jego głowę jakoś zadziałało, ale jechał ostatni, miał tą przewagę.
Rozpoczęła się na nowo walka o miejsce w polskiej ekipie na Igrzyska Olimpijskie?
Myślę, że tak. No, tym bardziej, że ta kadra seniorska się cały czas poszerza i są to zawodnicy, którzy naprawdę pokazują świetną formę, więc myślę, że walka w przyszłym roku o miejsce na Igrzyska będzie.
Obiecaliśmy, że warto czekać, no to spełniamy te obietnice. Przed nami mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Mówiliśmy sporo o piłkarskiej ekstraklasie, to teraz będzie o szczeblu centralnym, ale o piłkarskiej drugiej lidze, w której wczoraj drużyna rezerw Kolejorza przegrała u siebie z Górnikiem Polkowice 1-3. Jedyną bramkę dla drugiej drużyny Kolejorza strzelił Hubert Sobol, ale Górnik strzelił tych goli 3 i wygrał 3-1. W innych meczach piątej kolejki Wigle Suwałki pokonały rezerwy Śląska Wrocław 2-0, Motor Lublin zremisował z Garbarnią 1-1, Bytowia przegrała ze Skrą Częstochowa 0-1, Chojniczanka pokonała Błękitnych Stargard 2-0, Stal Rzeszów zremisowała z Olimpią Elbląg 0-0, Sokół Ostróda 2-0 pokonał Znicza Pruszków. Ciekawy mecz, bo to rywali pucharowi w Pucharze Polski obu naszych wielkopolskich drużyn Lecha i Warty. Hutnik Kraków zremisował z Olimpią Grudziądz 2-2. GKS Katowice zremisował z Pogonią Siedlce 2-2. A w tej kolejce pauzowali piłkarze Beniaminka drugiej ligi KKS-u Kalisz.
W grupie drugiej trzeciej ligi ucieka rywalom Polonia Środa Wielkopolska. Nie dość, że przed tygodniem Polonia pokonała lidera Radunię w Stężycy. No to teraz jeszcze, mówiąc kolokwialnie, Polonia dołożyła do pieca, bo rozbijała u siebie Chemika Police 5-0. A Radunia Stężyca, druga porażka z rzędu, tym razem w Toruniu z Pomorzaninem 1-2, goni czołówkę Bałtyk Gdynia, który wygrał z Górnikiem Konin 6-0. Ponadto Gryf Wejherowo przegrał z Bałtykiem Koszalin 2-3, KP Starogard Gdański przegrał ze Świtem z Kolwin 2-4, Kotwica Kołobrzeg zremisowała z Gwardią Koszalin 1-1, w ciekawym meczu w Wągrowcu Nielba wygrała z Unią Swarzędz 4-3, Flota Świnoujście zremisowała z GKS-em Przodkowo 1-1. Sokół Kleczew zremisował z Elaną Toruń 1-1. Unia Janikowo wygrała z Jarotą Jarocin 3-1, a rezerwy Pogoni Szczecin wygrały z Mieszkiem Gniezno 3-0. Czołówka tabeli po 9 kolejkach: Polonia Środa Wielkopolska, komplet 27 punktów, 6 punktów tracą Radunia Stężyca i Bałtyk Gdynia.
Czwarta Liga Piłkarska, 10 kolejka spotkań, oto wyniki. Polonia Kępno zremisowała z Lubuszczaninem Trzcianka 0-0, Olimpia Koło uległa Tarnowi Tarnowo-Podgórne 0-1, GKS Dopiewo przegrał z Wilkami Wilczyn 1-4, Warta Międzychód zwyciężyła Krobiankę Krobia 3-1, Odolanowia zremisowała z Polonią Leszno 1-1, Kotwica Kurnik przegrała z liderem tabeli Wiktorią Rzeźnia 0-2, Iskra Szydłowo uległa Wiktorii Ostrzeszów 0-4, TPS Winogrady Poznań przegrały z 1-3 z Pogonią Nowe Skalmierzyce, Obra Kościan uległa rezerwom KKS-u Kalisz 0-5, LKS Gołuchów pokonał Ostrowie 1-0, a Centra Ostrów Wielkopolski przegrała z drugą drużyną Warty Poznań 0-4, ale z tego co wiem, wzmocnieni warciarze zawodnikami z ekstraklasowej ekipy Zielonych.
To przechodzimy do piątej ligi. Tutaj rozpoczniemy ten przegląd od grupy pierwszej. Oto rezultaty. Polonia, chociaż zremisowała ze Spartą Szamotuły 1-1. Pogoń Łobrzenica wygrała ze Spartą Złotów 5-1. Huragan Pobiedziska wygrał z Wełną Skoki 4-2. Orkan Śmiłowo przegrał z Lechią Kostrzyn 1-2. Płomień Połajewo przegrał z GLKS-em Wysoka 1-2. Błękitni Wronki w nadwarciańskich derbach pokonali Spartę Oborniki 3-1. Czarnków zremisowała z Zamkiem Gołańcz 2-2. Konkordia Murowana Goślina wygrała z Leśnikiem Margonin 2-0. Przełożono na 11 listopada mecz Lechity Kłecko z Czarnymi Czerniejewo.
Grupa druga piątej ligi piłkarskiej i oczywiście Wielkopolska. Dziewiąta kolejka spotkań. Dzisiaj w samo południe derby Poznania. Przemysław kontra drużyna Wiary Lecha Poznań. Trenerski debiut drużynie Wiary Lecha Łukasza Kubiaka okazał się udany, bo drużyna Lechitów, kibiców Lecha, wygrała 4-2 to derbowe spotkanie. W innych meczach Promień Krzewin przegrał z Rawią Rawicz 0-3, Lipno Stęszew pokonało Sokoła Pniewy 4-0, Płomień Przyprostenia pokonał Stellę Luboń 5-2, PKS Racot zwyciężył Grom Plewiska 4-1, Piast Poniec przegrał 0-4 z Akademią Piłkarską Rejsa, Patria Buk zwyciężyła Grom Wolsztyn 2-1, Pogoń Śmigiel przegrała z Koroną Piaski, która jest liderem tabeli 0-3 i także 0-3 Orkan Chorzemin przegrał w meczu grupy drugiej piątej ligi z Kanią Gosteń.
To jeszcze grupa trzecia piątej ligi. Oto rezultaty. Tulisja przegrała w Tuliszkowie z Astrą Krotoszyn 3-4. Piast Kobylin przegrał z Wiktorią Skarszew 2-4. SKP Słupca pokonał Witkowie z Witkowa 3-1. Raszkowianka przegrała w Raszkowie z Zewką Kobyla Góra 2-3. Polonus Kazimierz Biskupi pokonał Zjednoczonych Rychwał 4-1. Stal Pleszew wygrała z GKS GKS-em Rychtal 2-1. Piast Czekanów przegrał z GKS-em Sompolno 1-2. Orzeł Mroczeń pokonał KS Opatówek 3-1, a MKS Dąbie pokonał Lwa Pogorzela 4-0.
Na stadiony piłkarskie Ligi Okręgowej w naszym regionie zaglądamy zdecydowanie rzadziej. Oczywiście wynika to tylko i wyłącznie z nadmiaru naszych futbolowych, komentatorskich obowiązków, ale tym razem się wybraliśmy do Komornik, bo okazja była szczególna, jubileuszowa.
Mecz derbowy w klasie okręgowej był też okazją do uczczenia 50-lecia klubu Wielkopolska Komorniki. Wielkopolska w derbowym spotkaniu zremisowała z Orkanem Konarzewo 1-1. Dariusz Janicki, prezes klubu, chyba sprawiedliwy remis.
Tak, oczywiście. Wydaje mi się z perspektywy błyska, że remis sprawiedliwy jak najbardziej. Tym bardziej, że pierwsze 30 minut, no przynajmniej 25, to Orkan naprawdę wyszedł wysokim pressingiem. Może nie stworzyli sobie takich klarownych sytuacji, ale no przeważali w tej fazie gry. Potem natomiast my mieliśmy 200% sytuacje. Razy wychodziliśmy sam na sam, nie wykorzystaliśmy. No i potem w kolejnej sytuacji wynik meczu otworzył Franek Siwek.
Franciszek Siwek, król środka pola waszej drużyny, ale nie da się ukryć. Szkolony w Lechu Poznań, parę sezonów w Warcie Poznań, w Błękitnych Stargard, w drugiej lidze, no to potem w klasie okręgowej to widać.
Tak, jak już zawodnik jest na centralnym poziomie, to od razu widać różnicę. To się przekłada na każdy poziom do trzeciej ligi, na pewno zrobi różnicę. Franek na pewno się tutaj wyróżnia. Były takie sytuacje, że zawodnik był pewien, że przejmie piłkę. Franek poczekał, zastawił się. Przyjął piłkę. No widać, że szkolony na centralnym poziomie ma pojęcie.
Zdobywacie punkty na własnym boisku. 4 mecze, 3 zwycięstwa, 1 remis. Na wyjazdach z tymi punktami troszeczkę gorzej.
No, to jest poziom okręgówki. To niestety tak jest. Jeden zawodnik nie przyjdzie, ktoś tam dostanie pauzę za kartki, ktoś tam wyjedzie, no i potem robi się problem, a nie daj Boże na wyjeździe jedną, drugą bramkę stracimy, no to ciężko się podnieść. U nas natomiast no, ten mecz raczej traktujemy w sferze chyba straty punktów, no bo w sytuacji bramkowej no naprawdę mieliśmy, w pierwszej połowie na pewno mieliśmy więcej, w drugiej tak samo. Natomiast zespół Konarzewa taktycznie dobrze postawiony, grał w drugiej połowie już w średnim i niskim pressingu i wychodzili doskonale, grali długą piłkę i utrzymywali się w tej fazie gry.
Zespół trenera Arkadiusza Miklosika ma jakieś cele postawione na ten sezon, bo przypomnijmy, wy jesteście Beniaminkiem, ale też wiemy, że poprzedni sezon tak na dobrą sprawę się nie zakończył sportowo.
Tak, tak. No chcemy wygrywać, nie? Chcemy się rozwijać. Cieszy to, że 90% zawodników jest z Komornik, tutaj, stąd, z gminy. Także no chcemy się rozwijać cały czas piłkarsko.
To nie tylko pierwszy zespół występujący w klasie okręgowej, ale też akademia, można powiedzieć. Tych grup młodzieżowych sporo.
Sporo, no i to, co cieszy najbardziej nas, że jesteśmy wśród 110 akademii w Polsce ze złotym certyfikatem. Teraz niedawno był roczny audyt, przeszliśmy go pozytywnie, także jesteśmy w kolejnym roku.
Z okazji 50-lecia klubu, mała uroczystość przed meczem, były władze gminy, były władze Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Kluby w takich miejscowościach, takie kluby jak wasz, to właśnie dzięki lokalnym władzom no mają sens bytu i mogą się utrzymywać.
Oczywiście, no przecież my bez gminy tak naprawdę nie moglibyśmy funkcjonować. Gmina zapewnia nam obiekty, natomiast no wiadomo, że większość pieniędzy podchodzi do stacji. Teraz mamy zaszczyt dodatkowej gotówki pod tytułem certyfikacja z PZPN. Dla nas to jest tak naprawdę większa satysfakcja, że mamy własnych wychowanków, własną młodzież. Teraz w kolejnych latach będzie na pewno łatwiej, no bo jest taka pauza między rocznikiem 2007 a seniorami, gdzie tych grup młodzieżowych tak naprawdę trąbkarza i juniora nie mamy. I liczymy na to, że w kolejnych latach te zespoły będą szły do góry, no i będą zasilały pierwszy zespół.
Dla piłkarskich jubilatów z Komornik życzenia wszystkiego najlepszego także od naszej redakcji. No a teraz ciąg dalszy magazynu Wielkopolskie Gole, Ekstraliga Kobiecej Piłki Nożnej. Medek Kolin grał z Górnikiem Łęczna 2-0. Już podopieczne Romana Jaszczaka po trafieniach Dominiki Kopińskiej i Ernestini Abambili prowadziły z zawodniczkami z Łęcznej, ale ostatecznie skończyło się remisem 2-2. W innych meczach Rower Rybnik przegrał z Akademią Piłkarską z Gdańska 0-4. UKS SMS Łódź przegrał z Czarnymi Sosnowiec 0-2, AZS UJ Kraków pokonał Rolnika Biedrzychowice 6-0, GKS Katowice zremisował z KKP Bydgoszcz 1-1, a mecz Śląska Wrocław z Olimpią Szczecin nie odbył się z powodu zalania boiska. Liderkami tabeli piłkarki czarnych Sosnowiec, a Medyk jest na miejscu trzecim.
W Ekstraklasie futsalu zwycięstwo zespołu Red Dragons Pniewy. Smoki wygrały na wyjeździe w Brzegu z futsalem Team Brzeg 3-0. W Lesznie futsal Leszo zremisował z Orłem Jelcz Laskowicz 4-4. Nie grano za wiele w tej kolejce, bo sporo piłkarzy na kwarantannie z powodu koronawirusa sprzed tygodnia w reprezentacji Polski, która była na zgrupowaniu. W meczach, które się odbyły, AZS Uniwersytetu Warszawskiego pokonał FC Toruń 9-2. Natomiast w derbach Gliwic-Piast wygrał z GSF-em 5-2. Miejmy nadzieję, że nic nie będzie stało na przeszkodzie, by w najbliższą środę 30 września o 20 w Pniewach odbyły się derby Wielkopolski pomiędzy Red Dragons a futsalem Leszno.
Teraz o motorowodnie. wodnych mistrzostwach Polski, które odbyły się na jeziorze w Rogoźnie. Od razu podajmy wyniki. Złoto w klasie GT30 zdobył Jakub Rochnowski z Zegrza, w klasie OSY400 najlepszy był Wojciech Jaruch z Chodzieży, z kolei człowiek, którego usłyszymy w relacji Dawida Cytrowskiego, czyli Sebastian Kęciński z Trzcianki, wygrał pokazowy wyścig w wyścigowej klasie O125. A co działo się w Rogoźnie? O tym w dźwiękowej relacji.
W sobotę nad jeziorem w Rogoźnie duże wydarzenie dla wszystkich fanów sportów motorowodnych. Druga eliminacja motorowodnych mistrzostw Polski właśnie tutaj się odbywa, którą skrupulatnie śledzi autor książki Motorowodne Rogoźno, która ukazała się w zeszłym roku, Kamil Walęsiak.
Dzisiaj Rogoźno ma zaszczyt organizować drugą finałową eliminację motorowodnych mistrzostw Polski w klasach OSY400, w klasie GT30 oraz pokazowe ślizgi w klasach 125, w których startują wybitni zawodnicy tacy jak Henryk Synoracki czy Sebastian Kęciński, mistrz świata i multimedalista w tej dyscyplinie sportu.
Widać, że ta impreza cieszy się sporą popularnością, bo też patrzę na kibiców, którzy tutaj przyszli. To nie jest tak, że to jest zupełnie niszowy sport.
Pisząc książkę zawsze opisywałem, że mieszkańcy Rogoźna mają głęboko w krwi dokonania motorowodniaków na naszym akwenie. Warto wspomnieć, że wróciliśmy do motorowodnej elity po 20 latach przerwy. Patrząc na rogoźnińskie brzegi, które są wypełnione, no, należy być dumnym i w spokoju oczekiwać na przyszłoroczne mistrzostwa Europy.
Jedną z największych gwiazd, którą mogą tutaj mieszkańcy Rogoźna podziwiać startujących podczas tej drugiej eliminacji mistrzostw Polski jest oczywiście Sebastian Kęciński.
Ja już tu jeździłem 20 parę lat temu, więc zawsze były fajne zawody. Zawsze przede wszystkim była fajna atmosfera, więc nic się nie zmieniło od tym. No, poza tym, że trochę ulice się pozmieniały na plus na pewno, bo jak jechaliśmy, to trochę nie poznałem, ale tak jak powiedziałem, na plus. A poza tym jest świetnie jak zawsze.
A wam zawodnikom sprawia różnicę jakby samo jezioro, po którym się ślizgacie, po którym się ścigacie, czy jakby jakieś techniczne elementy tam są decydujące, czy tak naprawdę to nie ma większego znaczenia?
Tak naprawdę ma to znaczenie, natomiast wszyscy jadą na tej samej wodzie, więc wszyscy mają te same problemy. Niemniej jednak trzeba umieć się ustawić, bo jest inna wysokość nad poziomem morza. To też przede wszystkim decyduje o tym, jak ten sprzęt ustawić, tak już można powiedzieć precyzyjnie, więc na każdym akwenie trzeba coś trzeba zawsze poprawić.
Warunki atmosferyczne, zewnętrzne mają jakiś wpływ, szczególnie te dzisiejsze, no bo jest specyficzna pogoda, co chwilę sobie gdzieś tam delikatnie mrzy.
Niewielkie, ale ma. No zawsze trzeba, znaczy niewielkie, no czasami te troszkę braknie i właśnie to jest duża różnica, ale to jest proporcjonalnie mało. Niemniej jednak wszystko ma znaczenie. Jeżeli byłby tu upał, inaczej byśmy tu jeździli na innych ustawieniach. Jeżeli jest mrzy i jest duszno, też jest inaczej.
Za ich plecami zacięta walka przynajmniej 5 łódek, w tym gronie jest
Oczywiście gościem podczas zawodów w Rogoźnie jest także prezes Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, pan Franciszek Haber.
Oczywiście tutaj najbardziej żal nam, że nie odbyły się Mistrzostwa Świata i Europy UIM-u. No niestety UIM odwołał wszystkie spotkania na świecie z tytułu pandemii. Natomiast my robiliśmy wszystko, ażeby te nasze zawody się w miarę oczywiście tych restrykcji, powiedzmy, epidemiologicznych, które lżały z tygodnia na tydzień, coś żeśmy te modele musiały nam się trochę przemieścić w czasie, no ale jak widać nam się udało i tych medali mamy sporo.
Tutaj właśnie w Rogoźnie w ten weekend miały się odbywać Mistrzostwa Europy. No z wiadomych względów one zostały przesunięte na przyszły rok, ale tak sobie myślę, że to dla organizatorów trochę będzie próba generalna też, żeby pewne schematy przetestować, zobaczyć jak to w praniu wszystko wygląda i ewentualne niedoskonałości jakby poprawić przed tą przyszłoroczną imprezą.
Tak, rozmawiałem z panem burmistrzem, on to widzi, no wiadomo, że robili wiele rzeczy i to widać, bo wizytowaliśmy w ubiegłym roku ośrodek, dużo się zmieniło na lepsze, no funkcji czasu mam nadzieję, że będzie to szło, tym bardziej jak będzie promesa, że będą Mistrzostwa Europy, to tym bardziej ten wysiłek całego, nazwijmy to, społeczeństwa tego motorowodnego i zarządu Rogoźnia będzie sprzyjało jakiejś dynamice, prawda, większemu nakładowi. No oczywiście wszędzie są pieniądze, budżety czeszczą w szwach, bo jest tyle różnych ważnych rzeczy. I jesteśmy mile zaskoczeni, naprawdę dużo rzeczy zostało zrobionych. No pewnie, że są wszędzie niedociągnięcia, no bo na to nie ma rady i pieniędzy za mało. Nie wszystko da się zrobić od razu, trzeba to krok po kroku, powiedzmy, rozwijać i tą infrastrukturę, ale pan burmistrz jest pełen optymizmu, my też.
My też jesteśmy pełni optymizmu, jeśli chodzi o sporty motorowodne, ale także o sporty żużlowe, że Unia Leszno, FOGO Unia Leszno obroni tytuł mistrzów kraju. Trzeba zrobić się krok do wielkiego finału jutro, bo spotkania przełożone z powodu spodziewanych i złych warunków atmosferycznych. Jutro o 18:00 na stadionie Smoczyka FOGO Unia Leszno będzie jeździć z Ferowazem Zielona Góra. Pierwszy mecz 2 punktami wygrali leszczenianie. Drugi rewanż półfinałowy Stal Gorzów kontra Sparta Wrocław także jutro, ale później, bo o 20:30.
A my wracamy do sportów wodnych i przenosimy się nad Jezioro Maltańskie. Też było tam ciekawie w ten weekend.
Choć w kalendarzu już jesień, to ruch na torze regatowym Malta w Poznaniu cały czas trwa. Tak trochę na zmianę. Raz wioślarze, raz kajakarze. Tym razem kajakarze. Kolejna ciekawa impreza ze sporą grupą uczestników. Prezes Wielkopolskiego Związku Kajakowego Ireneusz Prachaczyk.
Kolejne zawody, 6 w tym roku, jakie organizujemy w tym trudnym czasie pandemii. Są to Mistrzostwa Wielkopolski, kajakarskie klasyczne, są zawody SUP i 6 regaty rektora Poznańskiej Politechniki. Startuje ponad 340 zawodników z 20 klubów. Głównie tutaj obstawiamy młodzików, juniorów i juniorów starszych, ale startują wszystkie grupy wiekowe od dzieci do masterstw włącznie.
Z niepokojem w sobotę patrzyłem w południe na niebo, bo deszcz dosyć intensywnie padał i te warunki do pływania nie najlepsze.
Z góry woda, z dołu woda, pogoda kajakowa. Najważniejsze, żeby nie wiało, bo przy takiej imprezie jak tu 80% dzieci i młodzieży startuje, to przy dużym wietrze by można niektóre biegi po prostu odwołać ze względu na bezpieczeństwo tych młodych zawodników.
Jak przystało na zawody na poznańskim torze regatowym Malta, to także na podium nie mogło zabraknąć przedstawicieli Poznani.
Kasper Filipczak.
Grzelski Kacper.
Wyniki mi się wydaje, że bardzo dobre. Konkurencja, no oczywiście, że jest.
Na początku była dosyć mocna konkurencja, ale potem wydaje mi się, że już mieliśmy przewagę wystarczającą.
Dzisiaj warunki niespecjalnie sprzyjają.
Bywało gorzej, nie było źle.
Były już inne starty, na przykład w tym roku były Mistrzostwa Polski, na którym wydaje mi się, że poszło bardzo dobrze. Startowaliśmy z innym rocznikiem i miejsca nie było tego samego.
Celujemy Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy i jeszcze wyżej.
Także przedstawicieli innych poznańskich klubów nie brakuje na Malcie, m.in. AZS AWF Poznań.
Agata Kowalak.
Patrycja Szymańska.
C2 500 metrów kobiet juniorek młodszych.
Drugie miejsce.
Wyrwalki z Poznani były lepsze.
Na początku płynęłyśmy raczej tak równo, pod koniec nam bardziej uciekły dopiero.
My startowałyśmy jeszcze jedynkę. Było dobrze, ale teraz już była masakra z tym wiatrem.
Można by było lepiej, ale trzeba się cieszyć z tego, co się ma.
To zapewne jeden z najciekawszych elementów tej imprezy nad poznańskim torem regatowym Malta, czyli wyścigi SUP Race.
Dzień dobry, Michał Szojer. Chyba tylko woda i wiosło ma coś wspólnego z kajakarstwem, czy też z wiosłami. To jest deska, sport nazywa się stand-up paddling, czyli wiosłowanie na stojąco. Mamy deskę, na której stoimy, koniecznie stoimy i wiosłujemy wiosłem, gdzie łopata jest tylko po jednej stronie. Dla początkujących największą trudność sprawia zachowanie równowagi, balansu ciała, żeby nie wpaść na deskę, a równocześnie wiosłować i oczywiście na zawodach też możliwie szybko wiosłować. I dzisiaj pogoda była najgorsza z możliwych, czyli był lekkoboczny wiatr w twarz, tym bardziej trudno było.
Nie przeszkodziło to jednak w zwycięstwie, ale bierzmy pod uwagę, że rywale może nie byli aż tak bardzo wymagający dzisiaj.
Zgadza się, znaczy rywale byli dużo młodsi, chociaż w pewnym momencie jest to dużym atutem akurat, jeśli chodzi o wydolność, ale ja startowałem na desce sztywnej, na tak zwanej desce karbonowej, z którą deski pompowanej, na której startowali właśnie moi młodsi konkurenci, nie mają szans. Kiedy deskę pierwszą sprawiłem sobie 3 lata temu, to była egzotyka, to ludzie patrzyli na mnie zdziwieni. Prawdziwy boom przeżywa ta dyscyplina sportu w tym roku. Lud ruszył na deski SUP. To był mój pierwszy sport, jaki zacząłem w ogóle uprawiać, także to była moja w ogóle droga do jakokolwiek ruszania się. Zawsze lubiłem wodę, lubiłem miasta leżące nad wodą, lubiłem też pływać i to było właśnie takie idealne połączenie na początku, oczywiście połączenie rekreacji z sympatiami do wody i potem przerodziło się to bardzo szybko właśnie w rywalizację na zawodach.
Tym miłym, sympatycznym tematem zajął się nasz reporter Wojciech Bernard, a Dawid Cetrowski tematem bardziej kontrowersyjnym. No, bo o sporym pechu może mówić mieszkająca i trenująca w Poznaniu tenisistka Katarzyna Akawa. W poniedziałek została wycofana z kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu, bowiem wynik jej testu na obecność koronawirusa dał wynik pozytywny. Po powrocie do Polski zawodniczka powtórzyła badanie, którego wynik tym razem był ujemny. Ale szansa na grę na paryskiej mączce przepadła.
Jest to dla mnie ogromny szok i był szok tym większy, dlatego że ja naprawdę uważałam i starałam się zachowywać te wszystkie zalecane środki ostrożności. Jestem przede wszystkim rozczarowana, jest mi przykro i jestem też zła na tą całą sytuację, bo Wiadomo, są względy finansowe, ale to tutaj nie o to chodzi, bo pewne rzeczy po prostu już nie zostanie mi wrócone, tak? Ta szansa, ten wysiłek, który włożyłam. Jest mi z tego powodu na pewno przykro po prostu.
W momencie, kiedy ten wynik przyszedł pozytywny, rozumiem, że organizatorzy w ogóle nie chcieli negocjować. Ty zgłaszałaś jakieś uwagi, że masz pewne wątpliwości co do jakości tego testu? Jak to wyglądało tam na miejscu jeszcze we Francji?
Znaczy, ja byłam w drodze praktycznie na trening, wychodziłam z pokoju, szłam na transport i przyszedł do mnie lekarz i sędzia poinformować mnie o tym wyniku pozytywnym. Na to oczywiście zapytałam się pierwsze to, że nie wierzę absolutnie w to, że jestem pozytywna i że chciałabym powtórzyć, żeby potwierdzić to. Bo nie mam żadnych objawów i też no po prostu no nie mam skąd, tak? Musiałoby to być naprawdę jakiś ogromny pech. Odpowiedź była krótka, protokoły są tak, jakie są, zostajesz wycofana z turnieju i wyizolowana i w ogóle nie było żadnej dyskusji w tym temacie.
Rozumiem, wróciłaś tutaj do Polski, do Poznania, tutaj udałaś się, żeby prywatnie po prostu zrobić dodatkowy test. No i ten test wyszedł negatywny. Co sobie w pierwszym momencie pomyślałaś? To było takie uczucie, że zostałaś oszukana?
Pierwsze moje uczucie było takie, że to była przede wszystkim ulga, tak? Bo wiedziałam, że no w pewnym momencie byłam osobą chorą, osobą wyizolowaną i wiele też osób czekało na wynik tego testu, że tam osoby, z którymi pracuję, w zeszłym tygodniu miałam kontakt, które niby się nie zbliżały, ale jeżeli ja mam wynik pozytywny, nie wiadomo skąd, to każdy był przestraszony. I pierwsze to była taka ulga, natomiast następne to była po prostu taka złość, że tak się stało, jak się stało i takie myślenie to dalej, czy gdzie z tym iść i co z tym zrobić i co ja w ogóle mogę z tym zrobić, bo to, że się to tak stało raz, nie gwarantuje tego, że to się nie stanie następny raz, bo przepisy są takie, jakie są.
No właśnie, i że nie stanie się kolejnym osobą. Pisałaś zresztą o tym w takim swoim dość emocjonalnym wpisie na Facebooku, także na Instagramie, że tak naprawdę ta sytuacja mogła dotknąć każdego. Ty jakby będziesz apelować o to, żeby zmienić coś, żeby to nie było tak, że po jednym pozytywnym wyniku od razu taki dany zawodnik jest wykluczany. Co zamierzasz konkretnie zrobić? To będzie jakieś pismo do władz tenisowych, czy jak to będzie wyglądało z twojej strony?
Myślę, że napiszę jakieś pismo albo takie listy otwarty, już też wysłałam maila do władz WTA, które wprawdzie nie zajmują się wielkimi szlemami, ale cała reszta turniejów należy do nich. Nie jest to moim zdaniem tak trudne do zrobienia, ale będzie wymagało po prostu odrobiny chęci i przemyślenia tego wszystkiego od nowa, bo jeżeli mamy pozytywne testy, jeżeli one nie są w 100% skuteczne, to powinno się je ponowić, koniec, kropka. Dopiero drugi test pozytywny powinien skutkować wyeliminowaniem z turnieju. W tym czasie zawodnik będzie na kwarantannie i nie zagrażał w żaden sposób bańce tej tutaj bezpieczeństwa. Ale przy odrobinie jakiegokolwiek wysiłku, zmianie planu gier i zrobienia ponownego testu świat się nie zawali, a zawodnicy nie będą pokrzywdzeni.
I ja wiem, że ty musiałaś podpisać pewne protokoły, jakby zgodzić się na nie, jakby akceptować warunki gry. Natomiast czy też konsultowałaś się z prawnikami, czy jest jakaś szansa na odszkodowanie ze strony francuskiej federacji?
Będę się na pewno kontaktować. Nie wiem, czy mam szansę, bo sama nie jestem w stanie tego powiedzieć. Taką pierwszą konsultację zrobiłam, ale myślę, że będę musiała jednak znaleźć docelowo francuskiego prawnika i to musi być zrobione przez francuski rząd i nie wiem, czy ta droga będzie warta tego wszystkiego, więc dopiero zdecyduję, bo to jednak jest zawsze strata energii i nie wiem, czy jest coś do osiągnięcia. Natomiast jeżeli będzie możliwe coś do osiągnięcia, to myślę, że naprawdę warto tutaj spróbować, a przede wszystkim o tym mówić, bo tak się po prostu nie traktuje zawodników.
No pytanie jest proste, co dalej? Jakby jakie masz plany na przyszłość? Rozumiem, że skoro masz teraz wynik już czarno na białym, że nie jesteś zakażona, że jesteś w 100% zdrowa, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w kolejnych turniejach brać udział.
Tak, no wygląda na to, że Roland Garros praktycznie kończy sezon jakikolwiek, jeżeli chodzi o większe turnieje. Bo z tego co wiem, w kalendarzu są jeszcze tylko dwa turnieje do końca roku WTA, które na pewno będą bardzo mocno obsadzone i będzie się do nich ciężko dostać. Dlatego zresztą też na tą chwilę się troszkę zraziłam do tych turniejów. Dopóki się to nie zmieni, na pewno nie będę się czuła komfortowo na tych turniejach. Myślę, że zagram może jakieś mniejsze turnieje, bo faktycznie sezon się skończył, zanim się zaczął, a tym bardziej, że została mi odebrana jedna z większych szans.
Bardzo przykra sprawa Kasi Kawy, naszej poznańskiej tenisistki. Materiał przygotował Dawid Cetrowski. Jutro pierwsze spotkanie ze sportem na antenie Radia Poznań o 6.05 i o 7.05, wieczorem 19.05, 22.05. Bardzo bogaty piłkarski czwartek na naszej antenie. O 17.15 magazyn Kolejorz. O 18.30 będzie mini sportowa arena przedmeczowa. Przed meczem czwartej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy Charleroi kontra Lech Poznań. A od 19.00 także w czwartek 1 października bezpośrednia relacja na naszej antenie z tego meczu, który może przesądzić o awansie do fazy grupowej Ligi Europy właśnie graczy z ulicy Bułgarskiej. Czegoż to jeszcze powiedzmy o przyszłej niedzieli, bo ona będzie nietypowa, jeśli chodzi o sport na dwóch naszych antenach, w MC Radiu i w Radiu Poznań.
Tak, w MC Radiu na 102.7 od 15 do 17 Warta Poznań Legia Warszawa, mecz piłkarski Ekstraklasy, transmisja z Grodziska Wielkopolskiego, a od 17.05 jesteśmy już na antenie Radia Poznań na 100.9 i innych częstotliwościach w Wielkopolsce. Podsumujmy